W faktach o 15 mówiliśmy o groźnych dla zdrowia skutkach wypadków na hulajnogach. No i teraz będziemy rozmawiać na ten temat, bo zwiększa się liczba wypadków z udziałem takich pojazdów. No i o czym również mówiliśmy nie tylko dzisiaj. Na naszej antenie Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zaostrzenie ram prawnych, które dotyczą ruchu tego rodzaju pojazdów. Z nami jest Łukasz Zboralski, dziennikarz specjalizujący się w tematyce dotyczącej infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rzeczywiście ten problem z hulajnogami jest taki wielki. Powinniśmy bić na alarm, czy może biorąc pod uwagę powszechność użycia hulajnóg, to nie jest aż tak niebezpieczny środek lokomocji, jak pan uważa?
Wydaje mi się, że w Polsce akurat cierpimy na brak danych, ponieważ samodzielne wypadki, to jak się ktoś sam przewraca na hulajnodze elektrycznej właśnie, czy na rowerze, no to nie są raportowane policji, po prostu trafia do szpitala ze złamaną szczęką albo z rozbitą głową na oddział chirurgii i tam nie ma policji, ona tego nie raportuje, więc jaka jest prawdziwa skala tego w Polsce, to my nie wiemy.
Wiemy, czyli te dane, przepraszam, że przerywam, te dane, które podaje Ministerstwo Infrastruktury, minister Dariusz Klimczak osobiście przekazywał, że odnotowano od początku roku 130 zdarzeń, no to były zdarzenia takie, które zostały zaraportowane, tak?
No tak,
wypadki, gdzie się pojawiła policja.
Tak. Coś tam zaczęli mówić nasi lekarze, ale tutaj niestety dla Polski nikt nigdy tym się nie zajął w Polsce, ani minister zdrowia, ani minister infrastruktury, który odpowiada za tę sferę. Do dzisiaj pytałem szpitale, żaden szpital w Polsce, no to niewiele z nich potrafi zaraportować na przykład ile osób trafiło na SOR i potem na jakieś operacje czy leczenie po wypadkach drogowych. Także w ogóle nawet tego nie wiemy w Polsce, więc jeszcze trudniej wybrać z tego takich, którzy trafili na przykład po upadku na hulajnodze elektrycznej. Natomiast my wiemy z innych krajów, że upowszechnienie tych wypożyczalni wielkich biznesów w miastach i ten boom na to spowodował, że to tam, gdzie były dane w niektórych krajach, spowodował radykalny wzrost takich pacjentów, którzy doznali już szczerbku na zdrowiu. Natomiast w Polsce no tutaj zaczęli przemawiać, cieszę się, że publicznie zaczęli występować lekarze, neurochirurdzy ze szpitalów dziecięcych, jak pan Łukasz Rakarz z Warszawy, którzy zaczęli mówić o tym, że już prawie nie ma dnia, żeby oni nie przyjmowali takich pacjentów z rozbitą głową, dzieci i nastolatków właśnie po upadkach na hulajnogach elektrycznych, bo one w odróżnieniu od rowerów mają małe kółka, rozwijają duże prędkości, bo też nikt nie kontroluje, czy jeżdżą dozwolone 20 na godzinę, czy więcej, nikt tam nie zakłada kasków, ryzyko upadku jest większe, więc bardzo często do nich trafiają tacy mali pacjenci i lekarze w tej trosce o to podnieśli pewien alarm. Potem mieliśmy też jakby z biegiem takim kilka miesięcy, w które umarło pięcioro dzieci w wieku 15-17 lat, które miały wypadki na hulajnogach same, bez udziału innych pojazdów, się po prostu przewróciły podczas ekstremalnie szybkiej jazdy, bez kasku. Więc to wszystko pokazało nam, że coś w Polsce jest na rzeczy i że też powinniśmy się tą sferą jakoś bardziej zająć. No i ministerstwo zrobiło naradę na Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Niektóre kraje podejmowały inne decyzje, na przykład Finowie stwierdzili, że skoro to jest tak niebezpieczne, to w ogóle zakazujemy używania hulajnóg elektrycznych dzieciom do 15 roku życia. W Polsce ministerstwo z członkami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego stwierdziło, że dobrym rozwiązaniem będzie obligatoryjny nakaz kasków na hulajnogi elektryczne do 16 roku życia. Jednocześnie podłączyło pod to, nie wiem dlaczego, w sumie rowerzystów, ale no to już jakoś tak chcę to ogarnąć wszystko.
Mówi pan o rowerzystach, a wcześniej pan wspomniał, że hulajnoga ma małe kółka, a rower ma większe, no nie tylko kwestia kasku, ale właśnie tego, jak się ten pojazd zachowuje w przypadku jakichś kłopotów ze stabilnością. Jak to jest z tymi elektrycznymi hulajnogami? No jeśli ktoś próbował jazdy na elektrycznej hulajnodze, no to może mieć wrażenie, że to jest bardzo taki pojazd stabilny, ma bardzo nisko środek ciężkości, prawda?
No, tak, ale niekoniecznie, to jest bardzo złudne.
No właśnie, niekoniecznie tak jest. Wystarczy najechać naprawdę na nieznaczną nierówność na trasie i zaczyna się dziać coś dziwnego z hulajnogą, prawda?
No więc właśnie, to są małe kółka. Już mówię o tych takich, które i tak mają tylko do 20 km ograniczenie, to są te wypożyczalnie na przykład. To są małe kółka. Tutaj widzę ludzi, którzy jeżdżą 20 na godzinę i nawet po chodnikach między pieszymi, a tam tyle nawet też nie wolno jechać. Wystarczy jakaś wpaść na jakąś starszą osobę wychodzącą ze sklepu albo na chodniku. Ona się przewróci, doznaje ciężkiego urazu. Wystarczy samemu wpaść w jakąś dziurę w jezdni. chodniku, nierówność, na krawężnik, na coś najechać i to jest zupełnie inaczej niż w przypadku roweru, to ryzyko przewrócenia się jest dużo, dużo większe. No i to rzeczywiście się wydarza, tak jak mówią lekarze. Jeśli to się wydarza bez kasków i to nawet takich bez szczęki osłoniętej, no to już są urazy ciężkie.
A proszę mi powiedzieć, bo to mnie intryguje. Mamy takie przepisy od kilku lat w Polsce, które zrównały hulajnogę elektryczną z rowerem w przepisach, jeśli chodzi o kierowanie jednośladem po spożyciu alkoholu. Chyba nie jest jakąś specjalną tajemnicą, że wieczorem, w weekend w dużym mieście w Polsce, gdzie te hulajnogi są powszechnie używane z wypożyczalni, no to nie jest pewnie trudno takiego kierującego napotkać, który nie jest, mówiąc delikatnie, do końca trzeźwy. No są kary na papierze. Sprawa może trafić do sądu, jeśli się ma powyżej 0,5 promila, to nawet areszt do 30 dni grozi. No ale ktoś to kontroluje tak w praktyce?
No mamy pewien kłopot z takimi kontrolami, ponieważ w Polsce mamy bardzo wiele poważniejszych problemów bezpieczeństwa na drogach, jeśli chodzi o redukcję śmiertelnych wypadków i tak dalej. Więc policja, która jest w sumie jedynym organem, który o to dba, borykająca się jednocześnie z niedoborami kadrowymi, no jest, ma dziurawy system już nawet jeśli chodzi o nadzorowanie kierowców i te poważniejsze sprawy. My mamy niezautomatyzowany system nadzoru nad kierowcami. Przez 20 lat zbudowaliśmy 474 fotoradary, to jest po prostu śmieszne. No więc jakby te siły policyjne, ja to rozumiem, że są tak przekładane, że no nie skupiają się jakoś bardzo poważnie na rowerzystach czy hulajnogistach. Chociaż rzeczywiście powinni czas od czasu nawet pokazową akcję taką zrobić, jeśli chodzi o weekend, alkohol, przejeżdżenie w dwie osoby, bo u nastolatków ja widuję w Warszawie nagminnie, przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych na pełnej prędkości. Z tymi hulajnogami jest trochę kłopotu i myślę, że policja powinna na to reagować. Trochę zaczęła na przykład na kolejny problem, między innymi hulajnogi i te pseudorowery elektryczne, jak już urosło to do takiego problemu w mediach, że zaczęliśmy to pokazywać, że wielu dostawców, kurierów jedzenia jeździ tak naprawdę na motorowerach elektrycznych, to nie są rowery elektryczne i oni jeżdżą na chodniku, nie jeżdżą po drogach dla rowerów, no to policja zaczęła robić takie akcje, że kontroluje te rzeczy i przestrzega, że to są motorowery, że za to się dostaje mandat, jak się nie ma prawa jazdy kategorii odpowiedniej AM i że tutaj można, nie wolno tym jeździć po chodnikach i tak dalej. Przy okazji badała hulajnogi i przy okazji próbowała wyłapać takie, które są też Kraków, jak pamiętam, jest pierwszym miastem, które zapowiedziało, że sfinansuje swojej policji miejscowej hamownię, na której będzie można, tak jak w Holandii, wziąć hulajnogę elektryczną i zobaczyć, jaką ona ma rzeczywiście moc i jaką rozwija prędkość. I w Holandii po prostu takie hulajnogi są zatrzymywane.
A proszę jeszcze mi powiedzieć, bo tego też nie wiem, wielu słuchaczy może nie wiedzieć, jak się mają przepisy ograniczające dozwoloną prędkość dla hulajnóg od praktyki?
No więc zdarzają się rzadkie przypadki, że policja na radar mierzy hulajnogistę przekraczającego prędkość i wręcza mu mandat. Ja pamiętam przez te ostatnie 3 lata może 2-3 takie sprawy, gdzie policjantom się to udało, ale na co dzień nikt tego niestety nie kontroluje. W Polsce dopuszczalna prędkość jazdy hulajnogą po drogach publicznych wynosi 20 km na godzinę i nie więcej. Na chodniku jeszcze mniej, bo powinniśmy się poruszać z prędkością pieszego i tylko w wyjątkowych sytuacjach można jechać na chodniku, kiedy nie ma drogi dla
rowerów. To jest kompletna fikcja wszystko.
Oczywiście. Każde prawo staje się fikcyjne, jak nie jest nadzorowane. To jest ten problem, o ile prawo jest dosyć być może racjonalne, no tyle brak kontroli nad tym powoduje, że ono staje się martwe. Tu też znowu wiele miast w innych krajach poradziło sobie z tym problemem też troszkę inaczej. Okazało się przecież po latach, że tak zapowiadana wielka nowa mobilność, którą miały wnieść te hulajnogi, a okazało się, że to tak naprawdę są biznesy wielkich korporacji, w których stawki za wypożyczenie tych hulajnóg przewyższają czasami cenę kilometru za taksówkę. To jest zabawa dla młodych, bogatych ludzi z dużych miast. To nijak nie pomaga w tej naszej mobilności, więc są miasta, które w ogóle tego zakazały, tak jak Paryż na przykład. No stwierdzili, że nie chcą tego u siebie mieć, nie chcą mieć zawalonych tym chodników, nie chcą, żeby były niebezpieczne sytuacje. Można też takie decyzje podejmować. W Polsce próbowaliśmy to uregulować prawnie, w sumie całkiem nieźle, natomiast jeśli to zostaje bez egzekucji, no to oczywiście nikt nie zwraca uwagi na takie prawo.
Wróćmy jeszcze na chwilę do tych kasków, o których mówiliśmy na początku. Jak pan ocenia te propozycje? No choćby to, że do 16 roku życia ten kask miałby być obowiązkowy, a powyżej niekoniecznie.
Mam trochę mieszane uczucia co do tego pomysłu. O ile uważam, że w ogóle zobowiązanie dzieci na hulajnogach elektrycznych, tych, które mają kartę rowerową, bo tylko takie mogą jeździć tymi hulajnogami, do obowiązku noszenia kasków jest w porządku. Tak z kolei nie rozumiem, dlaczego akurat do 16 roku życia, nie wiem tego. Chciałbym zobaczyć w ogóle portfolio wielkich wypożyczalni, jaki procent klienteli stanowią osoby od 16 roku życia do 18, bo może to jest core ich biznesu i miał nie zostać naruszony, nie wiem. Ale no tak wybrano, że do 16 roku życia, z tym bym nie polemizował, dobre i to. Uważam, że naprawdę to pomoże ograniczyć skutki tych upadków na hulajnogach. Chociaż zadziałać trzeba jeszcze tak naprawdę na edukację, żeby i przestrzeganie tego prawa, żeby w ogóle do wypadków nie dochodziło, a nie tylko minimalizować ich skutki. Natomiast no, mam i to Federacja Rowerowa i rowerzyści w Polsce to podnoszą. Ja trochę mam mieszane uczucia też, jeśli chodzi o poszerzenie nagle tego obowiązku na rowerzystów młodych, czyli do końca podstawówki. Tu nie mieliśmy żadnych doniesień o wzroście jakichś problemów z urazami głów młodych rowerzystów, wzroście wypadków młodych rowerzystów. Z drugiej strony uważam trochę inaczej niż federacje rowerowe. Ja też nie widzę jakiejś histerii z tego powodu, żeby dzieci na rowerach również musiały jeździć w kaskach do ukończenia podstawówki. Myślę, że każdy rozsądny rodzic swoim dzieciom to jednak zaleca, że bardzo wiele z nich naprawdę jeździ w kasku. Więc kaski na hulajnogach elektrycznych pomogą trochę ocalić głowy tych młodych ludzi, którzy będą nimi jeździli. Problem polega na tym, czy to będzie egzekwowalne. To znaczy, jeśli policja dzisiaj nie zwraca uwagi na to, że młodzi ludzie jeżdżą po dwóch, pijani przez przejście dla pieszych za szybko, to czy będzie zwracać uwagę na to, czy młodzi ludzie jeżdżą bez kasków i jeszcze rozpoznawać, czy mają 16 lat, czy więcej?
No wie pan, no ja chciałem troszeczkę się pokłócić z panem. Pasy w samochodach są obowiązkowe. Może wszyscy powinni mieć kaski, no bo być może nie chodzi tylko o opiekuńczość państwa nad jednostką, ale o to, że no, koszty leczenia ofiar takich wypadków, powiedzmy, dla społeczeństwa są wysokie.
Tutaj się właśnie sam pokłóciłem z federacjami rowerowymi, bo trochę oni podawali trochę dziwne argumenty, to znaczy przywołują wciąż dwa badania z Australii i Nowej Zelandii sprzed 30 lat, które wykazały, że narzucenie obowiązku, tu rozmawiamy już akurat o rowerzystach tylko, nie o hulajnogach, że narzucenie obowiązku jazdy w kasku rowerzystom spowodowało spadek ruchu rowerowego nawet o 30% i więcej. Tego na pewno byśmy nie chcieli i ja tutaj rozumiem ten pogląd z jednej strony, bo uważam, że taki obowiązek kasku na przykład dla wszystkich rowerzystów, nie tylko dla dzieci, spowodowałby pewne kłopoty. Zresztą nawet narzucenie tego obowiązku dzieciom przy okazji hulajnóg na rowery spowoduje moim zdaniem pewne kłopoty z korzystania z miejskich wypożyczalni rowerów. No przecież ludzie do 16 roku życia, którzy spontanicznie chcieliby wziąć rower w mieście z wypożyczalni miejskiej, nie będą mogli już tego uczynić, bo oni przecież nie będą z sobą ciągle nosić kasków. Ani nijak nie będzie takich wypożyczalni kasków przy tych rowerach, więc to trochę utrudni młodym ludziom korzystanie z rowerów. Natomiast to, że utrudni im korzystanie z hulajnóg, to tutaj nie widzę żadnej bariery, może i bardzo dobrze. No, mogą jeździć rowerem zamiast hulajnogami elektrycznymi, a jak już muszą hulajnogami, które są dużo bardziej wypadkogenne i trudniejsze, to niech mają ten obowiązek kasku. I tu też znowu, nie wiem, czy bym rozciągał ten obowiązek kasku na hulajnogach aż na całą populację również dorosłych ludzi. No to zrobiliśmy w przypadku motocykli i motorowerów, no to uważam słusznie i to chyba już nikt nie ma wątpliwości po latach. Natomiast nie wiem, czy to by było słuszne, czy to jest taka skala problemu wśród dorosłych też ludzi, że należałoby od tej strony ich zacząć chronić.
No ja jestem rowerzystą, miałem kilka wypadków i wiem, jak kask potrafi...
Pomógł?
Tak, oczywiście. Bardzo.
No właśnie. I tutaj ja też trochę w ten spór wchodzę z rowerzystami w Polsce, bo oni tak bardzo zaczęli narzekać na ten potencjalny obowiązek dla dzieci w wieku szkolnym, a jednocześnie prawie wszyscy z tych, którzy są przeciwni obowiązkowi, przyznają, że ich dzieci jeżdżą w kaskach. No to co ten obowiązek niby miałby zmienić?
A jeśli chodzi o te australijskie badania, wie pan, też tak myślę, że pewnie rzeczywiście może taki obowiązek spowodować nawet 30% spadek ruchu rowerowego, tak? Ale to raczej w krótkim okresie, na dłuższą metę pewnie się ludzie przyzwyczajają i tak jak wspomniani przez pana motocykliści. Na koniec jeszcze jedno pytanie, bo mówił pan o tej Australii, a wcześniej pan mówił o Paryżu i o różnych innych rozwiązaniach dotyczących hulajnóg. No i tak, można po prostu zrobić śmiałe jedno cięcie, zakazać, tak? Ale no skoro pan jest zorientowany w tym, jak to się rozwiązuje za granicą, proszę powiedzieć, jakie jeszcze rozwiązania mogłyby się przysłużyć takiemu bezpieczeństwu ruchu hulajnóg, raczej ich użytkowników w miastach, poza totalnym zakazem? Ma jakieś specjalne ścieżki?
No oczywiście rozbudowa infrastruktury rowerowej, bo z tej mają obowiązek też korzystać hulajnogiści elektryczni, na pewno jest sposobem na to, żeby separować ten ruch i żeby on się odbywał w bezpieczniejszych warunkach. Nadzór, to już wspomnieliśmy, że mamy NIKWY i ten nadzór powinien zostać wzmocniony nad tą sferą. Natomiast powtórzę może to, co powiedział, co napisał zresztą Adam Sobiera z Fundacji zajmującej się bezpieczeństwem na drogach i jeden z lepszych edukatorów, jeśli chodzi o karty rowerowe w Polsce. Otóż wydaje się, że w tej sprawie hulajnóg, jeśli mam do czynienia też z nastolatkami i chcemy ocalić i tych ludzi, którzy mają karty rowerowe młodszych, no to podstawową sprawą, tak samo jak w przypadku kierowców i systemu szkolenia kierowców, którego nie dotykamy od 30 lat, to jest wreszcie zrobienie porządnego kursu w szkole dotyczącego karty rowerowej, bo ona też obejmuje pozwolenie na jazdę taką hulajnogą elektryczną. Dzisiaj nikt tego nie uczy. Moim zdaniem te hulajnogi elektryczne w karcie rowerowej są w sumie pominięte. Nikt nie uczy na tym jeździć, zasad. Natomiast nie jest jakimś wielkim wysiłkiem dla państwa 36-38 milionowego, żeby wydobyć tyle pieniędzy w Ministerstwie Infrastruktury i Edukacji, żeby te dwa ministerstwa się spotkały i zrobiły jeden spójny, mądry, aktualizowany system zdobywania uprawnień na kartę rowerową, żeby nauczyciele dostali dobre narzędzia, żeby były jednolite testy na komórki współczesne, bo to już wszystko może być nowoczesne, materiały do nauki dla dzieci. Przecież ile to by kosztowało? Nie wiem, kilkaset tysięcy złotych, to jest drobiazg. A wszystkie szkoły w Polsce i wszyscy nauczyciele, pasjonaci, którzy sami muszą sobie załatwiać materiały, którzy nie są ekspertami w dziedzinie prawa ruchu drogowego, którzy czasami nie śledzą zmian i najnowszych przepisów, na przykład dotyczących hulajnóg elektrycznych, dajmy dzieciom od początku szansę dobrze się uczyć, rozpoznawać zagrożenia i wiedzieć, jak tym wszystkim się poruszać i co im grozi. I uczyć ich już trochę w ruchu, tak jak się to zaczyna w Polsce, to jest skomplikowane, w ruchu miejskim, a nie dać pojeździć każdemu z dzieci, które zdobywają kartę rowerową na boisku szkolnym pomiędzy wymalowanymi liniami w miasteczku ruchu drogowego i potem wpuścić je, już masz kartę, proszę, jedź teraz między tych wszystkich kierowców na drodze, bo już możesz. Dobry system edukacji.
Zgadzam się, edukacja. I to dotyczy nie tylko tej sprawy. Zgodzi się pan, że często się o tym zapomina. Kary, zakazy, nakazy mają działać.
Muszą istnieć kary, zakazy muszą istnieć, bo to też jest forma edukacji dla tych, którzy dostali edukację, ale nie chcą się podpisać.
Ale właśnie, jako uzupełnienie, tak.
Tak, musi istnieć ten system. Natomiast wszyscy na świecie wiedzą, że dobry kierowca bezpieczny to nie jest taki jak w Polsce, którego uczymy szkieletu jakichś tam rozwiązywania krzyżówek i rozpoznawania znaków i egzaminujemy go z tego bez pojęcia, tylko że się kształtuje też w procesie zdobywania uprawnień, czy na kartę rowerową, czy na prawo jazdy, mentalność tego człowieka. Owszem, nie ulepimy ich z innej gliny od razu, ale chociaż dajmy szansę części tych młodych ludzi zdobyć taką wiedzę i takie zrozumienie tematu. Ja powiem tylko bardzo krótko, jeszcze nie chcę przeciągać, że ja od roku prowadzę zajęcia dla kierowców redukujących punkty karne i spodziewałem się przed tym rokiem, zanim zacząłem, że tam będę spotykał piratów drogowych, którzy celowo łamią prawo i mają wszystko w nosie. I jak zacząłem z nimi rozmawiać w taki sposób, jak ja prowadzę szkolenia dla kierowców, to się okazuje, że ludzie nie są tak głupi, jak o nich myślimy. Wielu z tych ludzi, którzy mają prawo jazdy po 10, 20, 40 lat, dowiadują się ode mnie po raz pierwszy rzeczy, których nigdy nikt im nie powiedział, kiedy zdobywali uprawnienie na prawo jazdy. I to są rzeczy związane z fizyką, z biologią, to są fakty i oni się z faktami nie kłócą. Oni zaczynają rozumieć, po co są ograniczenia prędkości w różnych miejscach, dlaczego pewne rzeczy zadziałają tak, a nie inaczej. I myślę, że jak damy szansę w ogóle masowo wychowywać tak przyszłych kierowców i tych młodych, którzy zdobywają swoje pierwsze takie prawo jazdy, jaką jest karta rowerowa, to mamy szansę w dużym stopniu też pomóc temu bezpieczeństwu.
Tak jest, brakuje wiary w mądrość ludzi i trzeba tej mądrości nieco pomóc za pomocą edukacji. Jak mówi nasz gość, tych, którzy nie chcą być mądrzy, szkodząc sobie innym, należy skutecznie karać. Łukasz Zboralski, dziennikarz specjalizujący się w bezpieczeństwie ruchu drogowego i infrastrukturze, był moim i Państwa gościem. Dziękujemy za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.